centrum uwagi. W środku tygodnia, środa samorządowa w Radiu Doksa.
10 minut po godzinie 14. Diana Bogacz-Kotulak, witam serdecznie w debacie samorządowej. Mamy diagnozę, mamy również projekt strategii do 2025 roku. Mowa oczywiście o polityce społecznej regionu. Z jakimi problemami najczęściej mieszkańcy polszczyzny muszą się borykać, jak im pomóc i kto właściwie pomagać powinien? O tym wszystkim mówić będziemy podczas dzisiejszej debaty, a dziś debata w damskim gronie. Pani Aleksandra Walas, kierownik Obserwatorium Integracji Społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam. Pani Klaudia Tkaczyk, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu.
Dzień dobry.
Oraz pani Dorota Piechowicz-Witoń, jeszcze o Polskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ale już wkrótce Centrum Dialogu Obywatelskiego Miasta Opola.
Witam serdecznie.
No właśnie, najpierw o tej diagnozie porozmawiamy, bowiem na podstawie tej diagnozy cała strategia została stworzona. Zatem co diagnoza, która została przygotowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, co ta diagnoza nam mówi? Przede wszystkim, co nam mówi o problemach społecznych Opolszczyzny?
Diagnoza, którą przygotowaliśmy i która jest tą częścią wstępną do strategii w zakresie polityki społecznej, pokazuje te problemy, które poprzednio zdiagnozowaliśmy, czy w wojewódzkiej strategii rozwoju, czy w specjalnej strefie demograficznej, jakby nie pojawiły się jak pewne nowe, jakieś niebezpieczne zjawiska, ale pogłębiają się tendencje już wcześniej zaobserwowane. Niska dzietność w województwie opolskim,
co najbardziej
martwi. Wzrastająca liczba osób w podeszłym wieku, co wpływa na niekorzystną strukturę wiekową. Czy mówimy o tym, że do 2050 roku, według najnowszej prognozy GUS-u, nasze województwo będzie najstarszym demograficznie województwem. Ponad 33% mieszkańców stanowić będą osoby po 60 roku życia. To jest wreszcie problem migracji. Stała migracja, zwłaszcza ta zagraniczna, to jest dalej bolączka naszego województwa. W tej chwili szacuje się, że od 100 do 150 tysięcy, czyli powiedzmy do 15% mieszkańców regionu to są migranci, prawda? To wpływa na to, że depopulacja to jest nasz problem. To jest wyzwanie horyzontalne strategii rozwoju województwa. To jest również problem wskazany w naszej strategii, ponieważ no, ten odpływ ludności to jest ten największe nasze wyzwanie i to jest ten problem, który trzeba zatrzymać przede wszystkim. Na to wszystko nakłada się niestety, tak jak w całym kraju, niska dostępność usług społecznych, prawda? Mówimy o usługach opiekuńczych, usługach zdrowotnych, rehabilitacyjnych, usługach wspomagających dla osób starszych, takie usługi jak edukacja, prawda, dla różnych grup ludności, jak usługi na przykład rekreacyjne, sportowe, dodatkowe zajęcia dla dzieci, dla młodzieży. Tego wszystkiego jest mało i te zjawiska żeśmy zdiagnozowali.
Ale co to oznacza, bo takie jedno zdanie sobie wynotowałam, że w tej diagnozie też ewidentnie widać, że jesteśmy w lepszej sytuacji w skali całego kraju, jeżeli chodzi o niektóre obszary życia społecznego, bo pani wskazała te problemy, które na podstawie diagnozy można wynotować, ale co znaczy, że jesteśmy w lepszej sytuacji aniżeli inne regiony?
Lepsza sytuacja dotyczy na przykład poziomu ubóstwa, to znaczy województwo opolskie wraz na przykład z województwem dolnośląskim, śląskim ma niższy wskaźnik zagrożenia ubóstwem, zwłaszcza tym relatywnym ubóstwem. Relatywne to znaczy osoby są zagrożone wtedy ubóstwem, kiedy ich dochody są niższe niż 50% przeciętnych wydatków, prawda, gospodarstw domowych. I to ubóstwo mamy rzeczywiście niższe, mamy mniej zdecydowanie niż w innych regionach kraju osób, które korzystają z pomocy społecznej. To też jest jakiś wskaźnik, prawda? Jest to trzecia pozycja po dolnośląskim właśnie i śląskim. I to pokazuje, no, że ta sytuacja materialna, dochodowa, od wielu lat mówi się, że w naszym województwie jakby te dochody wprawdzie są nieco niższe niż średnie w kraju, ale długie lata było tak, że wydatki były wyższe, prawda? To jest sytuacja oczywiście kontaktów z Niemcami, to jest sytuacja właśnie migracji, wyjazdów zagranicznych, tego, że te dochody ludności no, z różnych źródeł, jak powiedzmy, pochodzą. Także GUS pokazuje od wielu, wielu lat, że nasza sytuacja pod względem na przykład wyposażenia mieszkań, gospodarstw domowych, samochody, internet, prawda, dostępność do różnych, mówię, takich elementów gospodarstwa domowego jest nieco lepsza niż w innych, to powtarzam, nieco lepsza niż w innych regionach kraju, co nie znaczy oczywiście doskonała.
No, nie jest doskonała, co też możemy przeczytać na dzisiejszych stronach Nowej Trybuny Opolskiej, że w wielu domach nie starcza na książkę, książki szkolną, wyprawkę, wakacje czy obuwie sportowe i to właśnie tak wynika z badań opublikowanych przez GUS, że z powodów finansowych wykluczenie społeczne grozi znacznej części dzieci i młodzieży, bo to głównie właśnie jeżeli chodzi o dzieci i młodzież te badania GUS-u, więc to też na podstawie tej diagnozy możemy odczytać.
Tak.
A co z regionem, patrząc tak całościowo na region, widać rzeczywiście, że w poszczególnych częściach Opolszczyzny sytuacja wygląda inaczej, tak?
Tak, od wielu lat prowadzimy również takie badanie, które ma pokazać różnice między poszczególnymi, powiedzmy, nawet gminami. No to się pokrywa oczywiście z tym, tą sytuacją dotyczącą bezrobocia, bo póki co w Polsce i również w województwie opolskim to ubóstwo ściśle związane jest z sytuacją materialną, a również z posiadaniem lub nieposiadaniem pracy, prawda? Czyli tam, gdzie wyższe bezrobocie, tam również zagrożenie ubóstwem, wykluczeniem. Czyli cała, jak gdyby, jak to się mówi, ściana zachodnia województwa, czyli powiat namysłowski, nyski, brzeski, częściowo tutaj powiedzmy powiat kluczborski, prawda, jest w gorszym położeniu, natomiast środkowa część i ta wschodnia, czyli powiat strzelecki, krapkowicki, kędzierzyński, kozielski, tę sytuację powiedzmy dochodową ludności mają nieco lepszą.
Sytuacja dochodowa, co jednocześnie przekłada się na stopień ubóstwa oczywiście,
i przekłada się
ale
na stopień ubóstwa.
Emigracja, ale kwestie związane ze starzeniem się społeczeństwa, tutaj cały region jest
zróżnicowany. Zróżnicowany.
Aha, też jest zróżnicowany.
Tak, zróżnicowany i też niekoniecznie skorelowany z poziomem ubóstwa. Mhm. To znaczy migracje oczywiście to jest odrębna problematyka i tutaj no może gdybyśmy to chcieli rozwijać, to nie starczyłoby nam czasu. I mówimy o tej dwóch jak gdyby aspektach migracji. Jedna to ta dotycząca autochtonicznej ludności i ta po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Tutaj to się rozkłada akurat w ten sposób, że część zachodnia to są właśnie te wyjazdy do Wielkiej Brytanii, prawda, czy do Irlandii, a część województwa środkowa i wschodnia to są te tradycyjne wyjazdy do Niemiec, powiedzmy. Natomiast no, tak jak mówię, to nie wiąże się często z sytuacją materialną, chociaż no, w wielu wypadkach dosyć skomplikowane są to zjawiska.
To jest ta diagnoza regionalna. Pani dyrektor, patrząc na diagnozę i patrząc na gminę Dobrodzień, rzeczywiście trafne punkty w diagnozie zostały wskazane. Pani widzi to na co dzień w swojej pracy?
Jeżeli chodzi o naszą gminę Dobrodzień, to na pewno dominującym problemem jest wzrastająca liczba osób w wieku senioralnym. Wiąże się to również właśnie z tą emigracją za pracą, za wyjazdami i spora część osób starszych wymaga opieki, pomocy, a niestety nie ma rodziny, która mogłaby tę pomoc świadczyć i my jako Ośrodek Pomocy no, staramy się wszystkim osobom, które zgłaszają się z tym problemem w ramach usług opiekuńczych tej pomocy udzielać. Jeżeli chodzi o niską dzietność, to również pokrywa się to z tym, co mówiła pani kierownik Walas, a jeżeli chodzi o ubóstwo, to też w związku z tym, że bardzo dużo ludzi pracuje za granicą, nie jest ubóstwo tak dotkliwe, jak w innych być może gminach.
Liczba rodzin korzystająca ze świadczeń społecznych też nie jest aż tak wysoka, jakby się mogło wydawać?
Nie jest aż tak wysoka, ale są to rodziny powtarzające się. Więc są osoby, które w ogóle nie
czyli
korzystają.
Czyli permanentnie korzystające też ze świadczeń tak, społecznych, tak?
Tak, tak, tak. I jeżeli chodzi o bezrobocie, gmina Dobrodzień, no niespełna 4% jest osób bezrobotnych. Nie jest to dużo, ale część osób właśnie potrafi korzystać przez kilka, a nawet i więcej lat z tytułu bezrobocia w rodzinie.
A co z tym niskim poziomem przedsiębiorczości, bo ja patrzę teraz na diagnozę i te poszczególne punkty. Niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców, poziom inwestycji, niski poziom kapitału społecznego, to jest ciekawe. To znaczy, że mieszkańcy nie angażują się w społeczne inicjatywy, w tym między innymi organizacje pozarządowe. Tak możemy to uprościć?
No tak możemy to powiedzieć. To znaczy ten kapitał społeczny to wynika z wielu badań. No takim najbardziej...
Bo czym w ogóle ten kapitał społeczny
Kapitał społeczny to poziom zaufania społecznego, to chęć nawiązywanie właśnie kontaktów społecznych, to angażowanie się w organizację, tak, działalność organizacji.
Jesteśmy we własnych
zamknięci we własnych domach, jesteśmy takim troszkę społeczeństwem. Oczywiście na tle kraju, to trzeba zawsze powiedzieć, że wśród mieszkańców Polski, no Opolszczyzna tak się niekorzystnie wyróżnia i to myślę tak bardzo wyraźnie pokazuje diagnoza społeczna pod redakcją profesora Czapińskiego. Co roku, jak gdyby, znaczy co drugi rok te badania są powtarzane i za każdym razem jakby wychodzą właśnie takie wskaźniki, które pokazują województwo opolskie w tym mniej korzystnym świetle, jeśli chodzi o kapitał społeczny. Właśnie taka niechęć do podejmowania takiej współpracy. Nie mamy wyjaśnienia póki co takiego bardziej wnikliwego, z jakich powodów tak jest.
No, pani Roto, muszę panią zapytać. Od lat pani pracuje na rzecz rozwoju tego kapitału społecznego, w tym organizacji pozarządowych, więc skąd ten niski poziom?
Czy rzeczywiście Opolszczyzna od wielu lat, jeśli chodzi o statystyki, może najpierw zajmuje niestety jedno z ostatnich miejsc, jeżeli chodzi o liczebność organizacji pozarządowych. Zresztą podobnie jest, jeśli chodzi o podmioty ekonomii społecznej, bo to nieco węższa grupa i o rozwoju ekonomii społecznej też w dużej mierze ta strategia mówi. Natomiast myślę, że ten problem kapitału społecznego i też bardzo niskiego zaufania społecznego to problem całego kraju i wielu krajów europejskich. Natomiast rzeczywiście warto chyba rozróżnić, my kapitał ludzki mamy, tak? Czyli jednostkowo poszczególni mieszkańcy pełniący
różne role. Są aktywni i chcą działać, tak?
Są aktywni, ale przede wszystkim mają potencjał. Mają ogromny potencjał i dlatego od jakiegoś czasu mówi się o tym, że rzeczywiście ten kapitał ludzki jest, natomiast on jest nie w wystarczającym stopniu wykorzystywany i niejako przekuwany w kapitał społeczny, prawda? Czyli jednostkowo mamy ogromne możliwości, przy czym ja osobiście obserwuję w różnych sferach i też w różnych sektorach, no niestety takie przekonanie i to też w różnych raportach i diagnozach jest potwierdzane, jeśli chodzi o odpowiedzi Polaków czy mieszkańców Opolszczyzny, że jakby budujemy sobie taki bardzo wąski świat. Mówimy w dużym stopniu, to nas nie dotyczy, to nas nie interesuje. Zobaczcie państwo, jak często w ostatnim czasie, niestety od mieszkańców, obywateli słyszymy takie informacje, tak? Jakby staramy się odciąć też od pewnych sytuacji, które się dzieją.
Czyli interesuje nas nasz dom i ewentualnie podwórko i tyle.
Dokładnie tak. Póki problem nie wkracza na to podwórko, to on nie jest nasz. Natomiast zobaczmy też, jak integrują się ludzie, jak integruje się społeczność, jeżeli problem dotyczy większej ilości niż jedno podwórko. Wtedy ten kapitał ludzki, jednostkowy, rzeczywiście przekuwany jest ten kapitał społeczny. Natomiast ja myślę, że problemem mogą być różne sytuacje trudne i formalne, które napotykają organizacje pozarządowe. Wiele liderek organizacji pozarządowych najnormalniej w świecie po prostu się wypala po wielu latach. Trudnej pracy i łączenia pracy zawodowej, najczęściej w innym miejscu niż sektor obywatelski, sektor pozarządowy, łączenia tej pracy z pracą społeczną, którą najczęściej wieczorami, po godzinach, przy dużym wysiłku i też pewnych czynnikach utrudnionych dla rodziny na przykład, bo tego lidera w domu zazwyczaj nie ma.
A co to oznacza, że nie ma współpracy międzysektorowej w działaniach organizacji, w tym jeżeli chodzi o ograniczenie poziomu ubóstwa? To znaczy, że co, że nie ma organizacji pozarządowej, zarządowych, które działałyby właśnie na poczet ograniczenia ubóstwa? Czy te organizacje nie współpracują z poziomem samorządowym?
To znaczy, po pierwsze, rzeczywiście takich organizacji nie jest zbyt dużo. To znaczy, mamy zdiagnozowanych bodajże 500 organizacji pozarządowych, które działają stricte w takim obszarze, powiedzmy, pomoc społeczna, prawda, w województwie opolskim. To nie jest zbyt wiele, prawda, bo te wskaźniki tam, jakbyśmy porównali to z innymi regionami Polski, to jesteśmy troszkę mniej niż średnia.
Tylko to są w ogóle organizacje zarejestrowane, czy aktywnie
zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, prawda?
No właśnie, a od zarejestrowanych do aktywnie działających może być jeszcze,
droga. Ja mówię w tej chwili o aktywnie działających, bo my mamy taki rejestr, który po prostu weryfikujemy co jakiś czas, prawda, sprawdzamy, kontaktujemy się, próbujemy nawiązać kontakt mailowy, prawda, czy też telefonujemy, sprawdzamy to. Więc jest to gdzieś tam, powiedzmy, zdiagnozowane, więc jest ich około 500, powiedzmy, to jest na rzecz seniorów, na rzecz osób niepełnosprawnych, ale z definicji te osoby są zagrożone ubóstwem, wykluczenia społecznym. To jest jedna kwestia, więc jest to po pierwsze liczba niezbyt wielka, a po drugie pamiętajmy, proszę państwa, że w ogóle w kraju organizacje pozarządowe to jest okres, one od tak naprawdę początka lat 90. zaczęły się rozwijać w Polsce, prawda? No, żyliśmy w epoce, w jakiej poprzednio funkcjonowaliśmy, wiemy o co chodzi, więc to jest krótki czas jak gdyby funkcjonowania. One nie zdążyły jak gdyby nabrać rozpędu, nie zdążyły nabrać tego kapitału przede wszystkim ekonomicznego, bo to jest to jest kwestia potencjału ekonomicznego tych organizacji. One nie mają po prostu siły takiej oddziaływania, środków finansowych i teraz przy jeszcze jak gdyby niezainteresowaniu samorządu terytorialnego, który nie wesprze odpowiednio w odpowiednim momencie, czasie, prawda, słabości liderów, bo oni nie zawsze, oni są przez nas szkoleni, prawda, my wkładamy dużo wysiłku, wszystkie instytucje, żeby szkolić liderów, tam ich wspierać w różny sposób, no tu będziemy za chwilę mówili o środkach wsparcia ekonomii społecznej na przykład, ale to wszystko są jeszcze tego okazuje się zbyt mało, żeby organizacje były na tyle prężne, żeby to wszystko jak gdyby pokonały. I jeszcze jedno słowo powiem a propos przyczyn, dlaczego tak jest. Ja uważam, że największym problemem w tej chwili to jest edukacja. Jeśli nie będziemy dzieci od najmłodszych lat, jak tylko się da, jak tylko dziecko jest w stanie, prawda, zrozumieć pewne kwestie,
edukować
do aktywności liderów, obywatelskiej, do aktywności, że trzeba z drugim dzieckiem współpracować, prawda, tworzyć zespoły zadaniowe, pokazywać, jak realizować pewne zadania, to potem od dorosłego człowieka naprawdę ciężko jest już wydobyć takie, bo to są trudne, prawda, nawyki społeczne. Trudne działania i mówię, tutaj duże pole do edukacji też w ramach strategii będziemy próbowali w tych działaniach, które tu mamy zapisane, będziemy próbowali takie programy edukacyjne dla wszystkich szczebli edukacji, dla różnych organizacji typu OHP, tam gdzie młodzież po prostu dzisiaj przebywa, funkcjonuje, no, prowadzić taką edukację, która tego ich nauczy.
I jeszcze pracownicy socjalni, to też niewystarczająca liczba.
No dramat po prostu, dlatego, że dzisiaj żeśmy z panią przed chwilą właśnie rozmawiały, z panią kierownik z Dobrodzienia, że no, od lat próbujemy jak gdyby nakłonić samorząd do tego, żeby pracownicy socjalni byli, liczba pracowników była zwiększana. Wprawdzie to się dzieje, ale dzieje się bardzo pomału.
I nie we wszystkich samorządach.
I trzeba podkreślić jeszcze bardzo wyraźnie, że mamy taki wymóg ustawowy. Ustawa o pomocy społecznej nakazuje, aby na jednego pracownika socjalnego przypadało nie więcej niż 2000 mieszkańców. My od wielu, wielu lat tego wskaźnika nie wypełniamy. Zresztą nie wypełnia tego wskaźnika żadne województwo w kraju, tylko nie ma się czym szczycić po prostu. I tutaj chodzi o to po prostu, że pracownik socjalny musi mieć jak gdyby no, swobodę funkcjonowania, jeśli on rzeczywiście ma wypełniać te zadania, które w tej ustawie na niego są nałożone. A tym podstawowym jego zadaniem jest praca socjalna, prawda? On ma wspierać rodzinę, on ma prawidłowo zdiagnozować problemy w rodzinie, on ma opracować plan działania i wreszcie potem ma ten plan skutecznie realizować. Dzisiaj to tak wygląda, że jest to wizyta, prawda? Tu pani mnie potwierdzi tą moją wstępną wypowiedź, że jest to rozmowa, powiedzmy, jednogodzinna, napisanie wywiadu, który jest bardzo obszerny dokument, prawda, wpisanie, prawda, wszystkich tam ważnych elementów tej sytuacji i praktycznie potem no, nie ma możliwości organizacyjnych i czasowych, żeby potem z tą rodziną dalej pracować.
Pani dyrektor, a nie ma pracowników socjalnych, bo co, bo kwestie finansowe?
Jeżeli mogłam właśnie uzupełnić tutaj pracę pracowników socjalnych, to ona jeszcze się różni tym, że w zależności od tego, w jakim ośrodku pomocy społecznej pracownik socjalny pracuje, to wykonuje nie tylko wywiady w środowisku, to co powinien robić i tak jak jest w dużych miastach, gdzie są działy pracowników socjalnych, którzy wychodzą w teren, w miarę pracują z tymi rodzinami, a pozostali pracownicy, nazwijmy to biurowi, zajmują się już pisaniem decyzji i dokumentacją. W takich ośrodkach jak nasz, w mniejszych, w niewiele większych, powiatowych, bardzo często jest tak, że pracownicy socjalni robią wszystko. Co to znaczy? Chodzą w teren, przeprowadzają wywiady, zbierają dokumentację i wypełniają tysiące dodatkowych różnych sprawozdań, informacji. Są, powiedziałabym, już w tej chwili jest taki nawał pracy biurokratycznej, że bardziej są pracownikami administracyjnymi, aniżeli pracownikami, którzy powinni być w terenie i pracować z rodziną.
Są z rodziną, tak? Tego niestety nie ma.
Tego brakuje, bo na to brakuje czasu. I to w ogóle nie jest prowadzenie takiej ustawowej pracy socjalnej, o jakiej uczymy się wszyscy na studiach, z jakimi chęciami przychodzą nowi pracownicy socjalni. Są po prostu zaskoczeni, że idea pracy socjalnej to zupełnie coś innego, to teoria, a w praktyce papiery, papiery, papiery. I to po prostu jest bardzo duże zagrożenie w sytuacji teraz, jeżeli będzie niedługo 500 zł, no to już jest szeroki temat. Boję się, co będzie po wypłaceniu tych 500 zł
no
z
tak,
pracą pracowników
ale
socjalnych.
Ale generalnie pracowników socjalnych jest mało, bo co, bo samorządy nie mają pieniędzy.
Samorządy mają bardzo duże obciążenia różnego rodzaju i nie stać na zatrudnienie tylu pracowników, żeby ta praca socjalna mogła być wykonywana dużo, dużo sprawniej w terenie.
Jest to przestrzeń dla organizacji pozarządowych, żeby wspierała właśnie rolę takich pracowników socjalnych?
Ja myślę, że to się dzieje tak naprawdę, może nie w sposób całkowicie formalny czy zapisany, natomiast jak spojrzymy na
sferę... To jest ten brak pracy międzysektorowej, o której wcześniej mówiłyśmy.
Tej współpracy, czy jakichś takich bardzo jasno określonych mechanizmów być może współpracy, bo tak jak powiedziałam, to się dzieje. Jak spojrzymy na sferę działalności pożytku publicznego, to tam grupy zagrożone wykluczeniem społecznym czy wykluczone społecznie, a one zajmują bardzo ważne miejsce i organizacje pozarządowe tak naprawdę są podmiotami, którym coraz częściej w całej Polsce samorządy zlecają różne usługi. Nie tylko małe, drobne, związane z jakimiś krótkimi zadaniami, bo takich też bardzo wiele w samorządach, ale zadaniami, które są prowadzone, czy muszą być prowadzone stale, cyklicznie, bez żadnej przerwy. Mówimy o dzieciach, mówimy o młodzieży, mówimy o świetlicach środowiskowych, mówimy o usługach na rzecz osób starszych z niepełnosprawnością, tylko jest jeden problem. I na to bardzo jasno i głośno zwracają uwagę organizacje pozarządowe. Łatwiej byłoby, gdyby ta współpraca i też umowy podpisywane między samorządem a organizacją pozarządową na realizację danej usługi, realizację zadania publicznego, gdyby te umowy stwarzały możliwość dłuższego niż jeden rok planowania działalności. Tak? To jest, myślę, coś, co jest ogromnym wyzwaniem przed nami.
Nie roczne, a kilkuletnie umowy,
tak? A kilkuletnie, dokładnie tak. Oczywiście ustawa daje takie możliwości i tutaj są czasami spory między finansistami a prawnikami samorządów. I to pewnie zdajemy sobie z tego sprawę. Natomiast to jest ogromna szansa też dla poszczególnych punktów takiej strategii, jak ta, o której dzisiaj mówimy, ale też wielu innych programów i strategii, które powinny dawać stałość pracy, stabilną sytuację wszystkich podmiotów, aktorów zaangażowanych w działania, bo inaczej, no spójrzmy, co się dzieje. Ci adresaci działań, poszczególne osoby, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością czy bezrobotni, których przekonujemy na przykład do ekonomii społecznej, no co oni mają zrobić w takiej sytuacji, jaka jest na przykład teraz, kiedy w jakimś tam zawieszeniu są działania związane z ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej w całej Polsce, bo to akurat tak się wydarzyło w ostatnim czasie, że no mamy pewien kryzys z OWS-ami.
Ale jaka jest ta strategia, jakie są jej punkty i na co konkretnie ma być położony nacisk do 2025 roku, bo przypominam, że właśnie do tego roku ma strategia obowiązywać. O tym powiemy po chwili przerwy.